Rozdział 32. Szkoła przetrwania. W zeszłym roku rozpocząłem edukację w liceum dla dorosłych. Nauka w moim stanie i wieku to nie lada wyzwanie. Przez kilkanaście lat mój umysł skostniał. Pojawił się trudny do przebicia lód. Musi się roztopić przez regularną gimnastykę i podgrzewanie zwojów. Przez wiele lat karmiłem mózg wyłącznie filmami, często bardzo kiepskimi. Były bardziej skuteczne niż morfina. To skrajne odmóżdżenie pozostawiło ślady na mojej psychice. Naprawdę się staram, ale niejednokrotnie czuję taki opór materii, że muszę odpuścić. Nauczyciele podchodzą do mnie bardzo indywidualnie, dostosowując tempo nauki do możliwości. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie łatwiej i że w jakimś momencie nastąpi cudowny przełom. Mogę jeszcze dodać, że ścisłowcem nie jestem i zdecydowanie bardziej pociągają mnie język polski i historia. Angielski natomiast spędza mi sen z powiek, a moje lekcje przypominają scenę z Dnia Świra, gdy bohater grany przez Marka Kondrata sprawdza znajomość tegoż języka u swojego syna. No, rozpacz. Tutaj muszę wspomnieć o Dinie, czyli mojej nauczycielce angielskiego pochodzącej z Kazachstanu. Jak ją poznałem? Dyrektor szkoły, Kalan w Żorach, jadąc autobusem, przeczytał w gazecie, że potrzebuje nauczycieli. Od razu zadzwonił do mnie i wkrótce miałem listę kilkunastu anglistów do wyboru. Usłyszałem jednak, polecam ci Dinę, która posługuje się głównie angielskim. Ona jest najlepsza. Od początku zrobiła na mnie wrażenie jej orientalna uroda, lekko skośne oczy i filigranowa figura. Lubię patrzeć, gdy z wyrazem bezsilności usiłuje przetłumaczyć coś na polski, albo gdy z zaangażowaniem przyczepia karteczki samoprzylepne z angielskimi słówkami. Jak wiadomo, moje pole widzenia jest ograniczone, karteczki odpadają, więc jest to niezbyt praktyczne. Doceniam jednak jej starania. Obserwuję, jak rośnie jej znajomość polskiego, czego niestety nie mogę powiedzieć o moim angielskim. W każdym razie coraz lepiej się dogadujemy. Mamy opracowany kod porozumiewania za pomocą uśmiechów i półsłówek. Dina jest naprawdę świetną nauczycielką i chylę przed nią czoła, że tak dzielnie ze mną wytrzymuje. Fizyka nabrała dla mnie nowego wymiaru, odkąd przychodzi do mnie pani Basia. Zaglądam w jej niebieskie oczy, zastanawiając się, czy lepiej jej w okularach, czy bez. Lekko rozproszony staram się skupić na fizycznych zjawiskach. Nie zapomnę, gdy po raz pierwszy podczas lekcji fizyki siedziałem na wózku. Pani Basia, która wydaje się konkretną kobietą o ścisłym umyśle, zupełnie nie mogła się skoncentrować na fizyce. Powtarzała się, krążyła wokół tematu, czerwieniła się, w końcu przyznała, że to wszystko przez wózek, na którym wyglądam zupełnie inaczej niż w pozycji leżącej. Czyżbym wyglądał bardziej jak facet? Pomyślałem, w duchu przeklinając swoje kalectwo. W dalszym ciągu czarowałem ją uśmiechem, wdzięcząc się aż miło. W pewnej chwili wspomniała o narzeczonym, co ostatecznie przekreśliło moje i tak marne nadzieje. Nie chciałem pokazać, jak dotknęła mnie ta informacja. W moim stanie to normalka. Trzeba się przyzwyczaić do uczucia odrzucenia. Moi nauczyciele to tygiel oryginalnych typów ludzkich. Tutaj przypomina mi się historia, jak mój nauczyciel postanowił zostać budowlańcem. Henryk Śmieszek to nauczyciel historii, informatyki i WOS-u, czyli trzy w jednym. Na samo jego wspomnienie uśmiecham się lekko ironicznie. Stary kawaler z rozwiniętym mięśniem piwnym i problemami gastrycznymi, które objawiały się nieustającymi szarpnięciami żołądka. Miał nietypowe hobby, uwielbiał zabawy militarne. W parku pod Pszczyną z kolegami bawił się w wojnę. Mieli wypożyczone samochody, mundury z czasu II wojny światowej i broń. No, chyba nie była prawdziwa. Śmieszek nie tylko miał nietypowe zainteresowania, równie nietypowo podchodził też do wykładania przedmiotu. W kwartał omówił cały materiał z historii, czyli dzieje człowieka od starożytności niemal po współczesność. Nie wiem, jak to uczynił. To nie lada sztuka, prawda? Kiedyś zapytał grzecznie, czy może robić mi klasówki, żeby sprawdzić, czy nadążam za jego tempem. W tym roku stwierdził, że przekazał już wszystko, co ma do powiedzenia z tych wszystkich przedmiotów i już nic więcej dodać nie może. Następnie wyznał, że zamierza związać swoją przyszłość z branżą budowlaną. Może nie dał rady ze mną? Zadręczałem go pytaniami, na które nie znał odpowiedzi. No, wykończyłem biednego faceta. Muszę wykrzesać z siebie jeszcze odrobinę mobilizacji i zaangażowania. W gruncie rzeczy jestem ambitnym typem i mocno przeżywam niepowodzenia. Mój wychowawca twierdzi, że żaden jego uczeń tak jak ja nie martwi się trójką. Chociaż wiem, że najważniejsza jest wiedza i edukacja kontynuowana przez całe życie. A przejmuję się ocenami. Nic na to nie poradzę. Dziennikarze często zadają mi pytanie, co wyzwala we mnie chęć do nauki, pracy i szeroko rozumianej aktywności pomimo uwięzienia w ciele i uzależnienia od aparatury. Spodziewają się nadzwyczajnej odpowiedzi, a tymczasem jest ona banalnie prosta. Każdego z nas motywują pozytywne wydarzenia, świadomość bycia potrzebnym oraz bezinteresowna ludzka dobroć. Kiedy jestem zajęty pracą, nauką, życiem, nie myślę o absurdzie własnej egzystencji, chociaż w głębi duszy ciągle pamiętam o tym, jak bardzo skrzywdził mnie los. Usiłuję osiągnąć wewnętrzną harmonię przez robienie rzeczy dających uczucie spełnienia i radości. Nie chcę już przeżywać niepotrzebnego bólu emocjonalnego. Wykonuję te wszystkie zajęcia z tytanicznym wysiłkiem, rozwijając pokorę wobec cielesności. Usiłuję wznieść się jak ptak ponad własne kalectwo. No cóż, taka moja karma. Zastanawiam się, czy mój ekshibicjonizm to wynik niepełnosprawności? W każdym razie uwielbiam gadać i obnażać swoje wnętrze.